Mirosław Gołuński, Labirynt Książek.
Albo dzień dobry, w końcu nie wiadomo, kiedy Państwo macie czas, by odsłuchać moje opowieści. Dzisiaj trochę wracam do początku w moich labiryntowych poszukiwaniach, bo jak pewnie niektórzy z Państwa pamiętają, nasze spotkania zaczęły się od bardzo ważnej naukowej książki Ryszarda Koziołka o Sienkiewiczu. Dzisiaj będzie troszeczkę lżejszy kaliber opracowania, w sensie oczywiście poziomu wiedzy, przypisów i tak dalej. Ale też mamy lato, więc postanowiłem Państwa zabrać do Hiszpanii. No, tam ciepło jest gwarantowane, prawda? Laila znaczy noc, Aleksandry Lipczak. To książka właśnie o niej. Ale nie jest to książka zwykła. Nie jest to książka, jakiej spotkamy wiele. Nie jest to też romans, choć mógłby to sugerować tytuł, bo wszyscy wiemy, że Laila to imię. Nie, książka Aleksandry Lipczak to szerokie, głębokie, pogłębione studium związków Hiszpanii ze światem arabskim. Bo i to nawet dla mnie, człowieka, który Hiszpanię zna, trochę się uczył tego języka, zaskoczeniem były informacje, które autorka nam przekazuje. Zacznijmy od języka, może dlatego, że jest mi to najbliższe, choć nie jest to absolutnie pierwszy rozdział książki. Oto aż niemal 5% słów w słowniku języka hiszpańskiego jest pochodzenia arabskiego. I to nie są słowa, których prawie się dziś nie używa. Nie. Począwszy od ole, czyli takiego okrzyku, który my byśmy zastąpili słowem hurra albo coś takiego, które też pochodzi z arabskiego, po jedno z najważniejszych słów społecznych w dawnej, zwłaszcza Hiszpanii, czyli od słowa hidalgo, pisanego przez H, oznaczającego właściciela ziemskiego, my byśmy to pewnie przetłumaczyli jako szlachcica. Oba te słowa są przerobionymi słowami, czy mają swój źródło słów w języku arabskim. Prawda? Zaskakujące. Pierwszy rozdział, chyba najobszerniejszy w całej książce, poświęcony jest El Andalus, Andaluzji. Krainie historycznej, którą Arabowie zarządzali i władali przez blisko 600 lat. Więcej od 8 do niemal końca XV wieku. To niezwykła kraina w południowej części Półwyspu Iberyjskiego, w której mieszały się wpływy europejskie, arabskie, żydowskie. To kraina, w której oczywiście nie było tam słodko i autorka tego nie ukrywa. Nie jest tak, że ta współpraca przebiegała jakoś bezstresowo, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, czy bez napięć. Nie, te napięcia były zawsze. Ale przeplatane były okresami, na ogół niestety niezbyt długimi, współpracy. Tymczasem dzisiaj, 600 lat po zakończeniu odzyskiwania przez chrześcijaństwo Półwyspu, tych śladów arabskości oczywiście jest wiele, ale najważniejszy pozostał tylko jeden. Dzisiaj katedra w Kordobie, niegdyś jeden z najpiękniejszych meczetów w Hiszpanii, czy na terenach podbitych przez muzułmanów w Hiszpanii, bo to nie byli Arabowie, prawda? To też warto pamiętać, zaraz do tego problemu wrócę, który był tak piękny, że nawet chrześcijanie go nie potrafili zniszczyć. Oczywiście, czytając losy tej świątyni, która raz była muzułmańska, raz była katolicka, co wywoływało pewne zmiany w wystroju i strukturze, poznajemy całą historię relacji. Ponieważ autorka opis pisze bardzo ciekawie. Wychodzi od szczegółu, od takiego właśnie jak ta katedra, no całkiem spory ten szczegół, by w następnych stronach, w następnych akapitach rozszerzyć swoje spojrzenie i zobaczyć je w relacji z rzeczywistością. Dzięki temu ta książka robi się bardzo ciekawa, dlatego że mamy z jednej strony opowieść o zabytkach, zwykle będących jakimś tam pokłosiem relacji właśnie międzykulturowych w Hiszpanii, a z drugiej strony otrzymujemy bardzo ciekawe historie. bardzo niejednoznaczne i nieoczywiste. Razem składają się na siłę tego świata. Składają się na siłę tej książki i właśnie są siłą świata iberyjskiego. To taki pierwszy rzut, pierwszy wstęp. Gdzie jeszcze pojawia się arabskość? Nie uwierzycie Państwo. Tytułowa Laila to faktycznie znaczy naprawdę noc arabskiego. Ale Laila to ukochana, oczywiście wyobrażona, mistyczna, ukochana Jana od Krzyża. Okazuje się bowiem, że i w jego poezji, i w poezji Teresy de Avila wątki arabskie, czy muzułmańskie dokładnie rzecz ujmując, są bardzo, bardzo popularne. My ich oczywiście nie chcemy zobaczyć, ale one tam się pojawiają, ponieważ mistycy hiszpańscy czerpali pełnymi garściami z arabskiej tradycji sufi, bo wiara w jednego Boga nie jest na tym poziomie kwestią ideologii, ale jest kwestią przeżycia, któremu trzeba nadać znaczenie przy pomocy języka. A skoro jeden język został już wypracowany, dlaczego z niego nie korzystać? I to nie jest zawłaszczenie ani wrogie przejęcie. To głęboki symbol współpracy międzykulturowej na najwyższym poziomie. Warto też pamiętać o tym, że generalnie Hiszpanii nie podbili Arabowie, a Berberowie. Berberowie obrażą się, gdy nazwiemy ich Arabami, ponieważ nimi nie są. To później nawrócone na islam plemiona północno-zachodnioafrykańskie. Dzisiaj zamieszkują Maroko i okolice wybrzeży właśnie Morza Śródziemnego na tym obszarze. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że oni wnieśli nieco inną kulturę. Dzisiaj mało kto wie, że nawet słynne flamenco wywodzi się z tańców arabskich. Przejęte później trochę przez Hitano, tak, czyli przez Romów, ale w tym samej mierze przez chrześcijan. Właśnie z takich warstw, takiego kulturowego palimpsestu składa się ta opowieść. Nie Państwo pamiętacie, ale przypomnę, że palimpsest to pierwotnie pergamin, na którym, gdy dany tekst już jest nieistotny, go się wymazuje gąbką i nadpisuje na nim nowy tekst. Ale spod tego nowego tekstu wychodzą czasem cienie liter tekstu poprzedniego. W kulturoznawstwie mówi się więc o palimpseście jako właśnie o kolejnych nakładających się warstwach kulturowych, spod których wystają, cienie poprzednich kultur. I taka jest właśnie Hiszpania. Hiszpania to kraj paradoksów, czy w ogóle cały półwysep, ale tutaj mówię przede wszystkim o Hiszpanii, to kraj paradoksów. I te paradoksy kulturowe, te silne związki, przede wszystkim z islamem, ale również z judaizmem, śledzi autorka. Z nowszej historii dość wstrząsający jest fakt, że generał Franco, twórca, niesławny zresztą, Hiszpanii katolickiej, w swojej wojnie z lewicowymi rządami, legalnymi rządami Madrytu, posłużył się, tak proszę Państwa, muzułmanami. 80 tysięcy Maurów wzięło udział w wojnie przeciwko Republice Hiszpańskiej po stronie generała Franco. 20 tysięcy z nich prawie zginęło. Pozostali umierali w biedzie w swoim kraju, bo gdy byli niepotrzebni, zostali wygnani. Chociaż sam Franco i jego generałowie, którzy właśnie w Afryce uczyli się fachu wojennego, uwielbiał kulturę muzułmańską. Berberowie tworzyli jego straż osobistą, jego i największych ministrów i jego generałów. To on ofiarował swoim żołnierzom pierwszy Hiszpanii mecet, zbudowany po ponad 500 latach. No, 450. A więc nawet w tym historia bywa o wiele bardziej interesująca, ale też przewrotna, niż chcielibyśmy wiedzieć, bo przecież za Franco katolicyzm był wpisany w hiszpańską konstytucję. Katolicyzm, którzy na bagnetach i koniach przynieśli muzułmanie. Taki jeszcze jeden z wielu paradoksów. Autorka nie jest złośliwa pod adresem Kościoła, zresztą w ogóle po czymkolwiek. Raczej zdaje relacje z dobrą antropolożką. Jeżeli nawet opowiada o konfliktach między katolikami a muzułmanami, czy katolikami i Żydami, to nawet stara się bronić choćby decyzji Izabeli Katolickiej o wygnaniu Żydów w 1492 i półtora wieku później, o czym już mniej osób wie, o wygnaniu osób pochodzenia berberyjskiego czy arabskiego, bo oczywiście niewielkie grupy również były tak zwanych morysków, czyli nawróconych na chrześcijaństwo muzułmanów byłych, nawet jeżeli to było kilka pokoleń wcześniej. Ona i broni ich decyzji, bo jak stwierdza, z ich perspektywy ta decyzja była wówczas racjonalna. Ale odkrywa też tajemnicę literatury. Myślecie się Państwo, że to było dla mnie najciekawsze, gdy okazuje się, że Dulcynea, ukochana Don Quixota z La Manche, w zawalowany sposób została pokazana jako Żydówka, ponieważ gdy Żydzi postanowili zostać, musieli się przechrzcić. Tak w ogóle wygnano 50 tysięcy Żydów sefardyjskich. W 2005 roku państwo hiszpańskie przywróciło im obywatelstwo. Kilkaset lat później jest ich 150 tysięcy. Zaledwie 3 razy więcej. To naprawdę bardzo niewielka liczba. Ale wracam do Dulcynei. Gdy zostali wygnani Żydzi sefardyjscy, ci, którzy pozostali, musieli wtopić się w katolicki tłum. I krążył taki dowcip, że kto najbardziej soli wieprzowinę w hiszpańskich miasteczkach? No właśnie, Żydzi. I takim dowcipem na temat Dulcynei posługuje się również sam wprowadzony do drugiego tomu powieści na chwilę Don Quixote, Cervantes, w rozmowie z tłumaczem. Notabene to tłumaczenie też było nielegalne wówczas, bo tłumacz był Arabem, znaczy był Moryskiem. Przyznaję, że ja sam o tym nie wiedziałem, a akurat Don Quixota Cervantesa znam całkiem nieźle. Bo to również opowieść o tym, że to, co wydaje się ponadczasowe i uniwersalne, jest tak naprawdę bardzo lokalne. O tym również jest ta książka. Książka jest również o tym, że Hiszpanie, co na pewno dość niezwykłe, są jednym z najbardziej otwartych społeczeństw w Europie. To nie znaczy, że nie ma tam tarć. Jest partia Vox, która zdobywa coraz większą popularność w Hiszpanii, ale większość ludzi, Hiszpanów i Hiszpanek, przyjmuje uchodźców jako przyjaciół. Nigdzie nie jest bliżej do Afryki z Europy niż na południowym krańcu Półwyspu Iberyjskiego. 14 kilometrów. Hiszpanie przyjmowali uchodźców z Maroka. No długo przed tym stanie stało się to europejskim problemem. Autorka dociera do maleńkiego miasteczka, najbardziej na południe wysuniętego w Europie, przez które przewinęło się kilka tysięcy osób, które przepłynęły w pław przestrzeń między Afryką a Europą. Ci ludzie nie mieli nic. Hiszpanie dawali im jeść, pić, poświęcili im domy, by mogli się ugrzać, nim ruszą w głąb Hiszpanii. Hiszpanie przyjęli najwięcej, to ładnie się mówi, per capita uchodźców na świecie. I nie mają z tym problemu. W znakomitej większości ci ludzie stali się po prostu częścią ich społeczeństwa. Wzbogacili je. I tak myślą o tym Hiszpanie. Jako o bogactwie. Powiedzą Państwo, no tak, to pewnie wynika z tej mieszanki, która przez setki lat ukształtowała Hiszpanię. A co nas ukształtowało? Jesteśmy społeczeństwem monokulturowym zaledwie 70 lat. To naprawdę bardzo niewiele. I z tą ciepłą, choć dającą do myślenia refleksją, żegnam Państwa i zapraszam za tydzień.